zaśpiewała pani Etta James, a państwo słuchają Radia Wnet. Wszystko się zgadza. Słuchają nas państwo dzięki patronom na patronite.pl / Radio Wnet, za co bardzo państwu oczywiście dziękujemy. W studiu jest też Krzysztof Skorwiński. To jest podsumowanie polityczne. Pan redaktor po ostatnim podsumowaniu politycznym nie był zadowolony.
Bo nie byłem zadowolony. Takie komentowanie bieżącej polityki jest bardzo trudne, bo bardzo szybko płyną zdarzenie za zdarzeniem. Czasami nie udaje nam się popatrzeć na kontekst tych wszystkich zdarzeń. Mamy dyskusję w radiu na temat tego, co jest istotne, co nie jest istotne, o czym nie możemy zapominać. Jest frakcja międzynarodowa, jest frakcja polska. Łukasz Jankowski uważa, że powinniśmy opowiadać cały czas o tym, co dzieje się w polskiej polityce i trzymać rękę na pulsie. Trzymanie ręki na pulsie jest oczywiście czymś bardzo istotnym, ale gdzie są te granice, żeby państwo mieli zarówno pełny ogląd sytuacji tego, co się dzieje w Polsce, jakby żebyśmy nie przesadzili z ilością słów, które są wypowiadane na antenie, albo ilością komentarzy, które powtarzają się. To, co budziło... Sam do siebie miałem pretensje, że czasami człowiek po prostu powiela czyjeś opinie i powtarza komentarze, które gdzieś tam zasłyszał. Żadnej nowej, oryginalnej treści nie wnosi do dyskusji politycznej i to wtedy jest to zbędne, bo radio, kiedy za dużo słów w nim pada, być może teraz za dużo słów w nim pada, wtedy staje się jałowe, staje się nudne i staje się nie do słuchania. I my szukamy tego złotego środka między słowem, między polityką, kulturą, muzyką, bo to wszystko musi być w radiu obecne, niezależnie od pożarów politycznych,
które się toczą. No dobrze, to zapytam o tą główną oś podziału. Gdzie właściwie teraz chciałby pan patrzeć, panie redaktorze?
Łukasz, zadajesz tak podstępne pytanie, jakbyś siedział koło polityka, który ma na te pytania obowiązek odpowiedzieć. Ja takiego obowiązku nie mam. To, na co patrzyliśmy w tym tygodniu, co budziło najwięcej naszych emocji, najwięcej słów wypowiadaliśmy na temat orzeczeń dotyczących telewizji publicznej i oczywiście na temat dwóch posłów, ministrów, którzy siedzieli w więzieniu. Przed tymi więzieniami były manifestacje Solidarności, potem wychodzili z tego więzienia. Wczoraj obserwowaliśmy, co dzieje się w Sejmie. Było takie napięcie, wejdą, nie wejdą, przyjdą, nie przyjdą, zostaną wyrzuceni, usiądą w ławach poselskich. Ten spór cały czas trwa i właściwie nie wiadomo, bo być może Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik przyjdą dzisiaj do polskiego parlamentu, ale żeby wejść do tego parlamentu, będą musieli wystąpić o przepustkę, bo tak ustalił marszałek Hołownia. Ale to, o czym rozmawiamy, to rozmawiamy też o kontekście wszystkich zdarzeń, bo te zdarzenia polskie nie są nie są zdarzenia, które są na jakiejś wyspie. Tak? My nie możemy skoncentrować się, zapomnieć o tym, że Polska sąsiaduje z Ukrainą, z Białorusią, że z Rosją, że są Niemcy, że jest Francja, że jest Unia Europejska, że trwają wybory w Stanach Zjednoczonych, że jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, że te wszystkie rzeczy, które się dzieją w globalnym świecie, to są naczynia połączone i co z nich wyniknie, tego oczywiście nie możemy przewidzieć. Możemy zacytować angielskiego generała i powiedzieć: słuchajcie, Anglicy, musicie się przygotować do wojny z Rosją, bo ta wojna jest coraz bliżej. Może tak, może nie, więc o tym wszystkim musimy opowiadać, żeby być radiem, które służy informacją, rozbudowaną informacją. Nie koncentruje się, nie mówi się, to jest to najważniejsze zdarzenie, bo to zdarzenie jest ważne, dlatego że jest kontekst tego zdarzenia.
I rzeczywiście szerszy kontekst uchwycić nie jest łatwo, aczkolwiek to polska polityka dryfuje w takie miejsce, w takim punkcie, który który może być dla niej punktem zwrotnym i wydaje się, że w tej chwili jakkolwiek, oczywiście to jest proste, także intelektualnie, a wszystkim moralnie proste, by powiedzieć, a wąsik wyszedł, nie wyszedł, siedzi, nie siedzi, to wszystko jest nieistotne, bo gdzieś tam się dzieją rzeczy bardzo ważne i tutaj oczywiście mamy doniosłą wojnę na Ukrainie, a co wy tutaj patrzycie sobie na te małe sprawy, jakiś wąsik, a tam Trump idzie do władzy, a tutaj ktoś się kłóci, czy odpowiednie było odżywianie, czy nieodpowiednie odżywianie przymusowe Kamińskiego. Wielkie procesy globalne zachodzą, na tutaj mikromania się odstawia, to wygodna pozycja także dziennikarsko, także w takich czasach jak teraz, nie wiem czy słuszno.
Ale to nie chodzi o to, żeby nie opowiadać o tym, co działo się i co dzieje się w Polsce, jak łamane są niektóre fundamenty prawne. O tym mówił dzisiaj profesor Andrzej Nowak w Poranku Wnet, ale żeby na przykład pokazać, że wykluczenie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z obrad polskiego parlamentu, to co się dzieje, wykluczanie, czy zacytuję tobie, profesorowi Nowakowi cytowałem dzisiejszą Gazetę Wyborczą, jak wiesz, ostatnio cytuję.
Cytowalność dzięki Radiu Wnet, cytowalność Gazety Wyborczej wzrosła znacząco w polskich mediach.
Ale o co chodzi? Prezes PiS jawnie wzywa do zamachu stanu i chce, by jako pierwszy posunięcie przeciwko rządowi wykonał prezydent, tak? Wzywa do zamachu stanu. Jeżeli ktoś wzywa do zamachu stanu albo do rebelii, tak? Słowo rebelia zamieniło się na słowo zamach stanu. Jeżeli jest polityk, który wzywa do zamachu stanu, to znaczy, że ten polityk jest niebezpieczny z punktu widzenia racji stanu, porządku prawnego, to znaczy, że takiego polityka trzeba z polityki wykluczyć. I to, co się dzieje i co jest łącznikiem między Stanami Zjednoczonymi, Polską, Francją, to jest chęć wykluczenia niewygodnych polityków metodami prawnymi, metodami innymi, wykluczenia z polityki i nie dania możliwości, żeby startowali i w procesach demokratycznych przejmowali władzę. Czyli to jest coś, co łączy. I dlatego o kontekście nie można zapominać, że jest pewien trend na świecie, który mówi o tym, że demokracja jest dobra tylko dla tych, którzy są jednomyślni. Czyli w jednomyślności jest siła demokracji, a nie w sporze. Że jest siła demokracji. I dlatego o tym nie możemy zapominać, że to, co się dzieje w Polsce, że Donald Tusk jest politykiem związanym z układem europejskim i w tym układzie europejskim dzieją się rzeczy takie jak próba centralizacji, a jednocześnie są niebezpieczeństwa. Są traktory na drogach w Niemczech, jest próba czy możliwość wykluczenia AfD, możliwość wykluczenia pani Le Pen z wyborów francuskich, coś się dzieje w Hiszpanii, i że to jest jakiś wspólny mianownik dla tego wszystkiego, tak? Jeżeli zapomnimy o kontekście, to wtedy koncentrujemy się na zdarzeniu, jednym zdarzeniu i wtedy emocje polityczne są tylko wewnątrz naszego kraju czy naszego zaścianka. To nie jest za ścianę, tutaj nie walczy.
Tylko kwestia jest taka, że być może w Polsce dzieją się te rzeczy kluczowe. Jeśli chodzi o globalną bitwę, to stawiam hipotezę roboczą w naszych dyskusjach copiątkowych, że Polska jest w tej chwili równie ważna, może i ważniejsza niż Ukraina. Znaczy, że to, co się dzieje pod Awdijówką, jest być może mniej ważne niż to, co się dzieje w polskim parlamencie z punktu widzenia tej bitwy. I na moją hipotezę roboczą do omówienia, na jej poparcie użyję dwóch cytatów. Pierwszy cytat Gazeta.pl, nie mylić z Gazetą Wyborczą, to samo wydawnictwo mniej więcej, czy tam powiązane kapitałowo, ale no, Gazeta Wyborcza jest de facto organem prasowym obecnej koalicji rządzącej, a zwłaszcza tej części liberalno-lewicowej, i komunikuje to, czego nie wypada często mówić politykom. Gazeta.pl jest znacznie bardziej wyważona, często bywa to chociażby Jacek Gondek, który tam pisze regularnie o polityce, ale ja zacytuję fragment wywiadu Grzegorza Sroczyńskiego z Adamem Leszczyńskim, dziennikarzem, historykiem, też bardzo lewicowym, autorem Ludowej Historii Polski. To taka, no już nie będę, wpadam w dygresję, tyle chciałbym się powiedzieć, a czasu jest zatrzymało. Adam Leszczyński mówi tak, czy przypyta się Soczyński, co się właściwie dzieje. Adam Leszczyński odpowiada, historia się dzieje. System polityczny w Polsce zmienia się w coś nowego. Upadła proceduralna demokracja z trójpodziałem władzy, którą sobie importowaliśmy z Zachodu w roku 89. Nie naprawi jej już Tusk ani nikt inny. Ten system się zawalił pod naporem skrajnej polaryzacji, bo nie został zaprojektowany do sprawnego funkcjonowania w takich warunkach. Na drugi cytat, szybko go odnajdę, to jest z innej strony barykady, teologia polityczna i cytat, który już cytowałem z Jana Rokity, który również pokazuje, czy wskazuje, w którym momencie znalazła się polska demokracja. Jest kluczowe. Za chwilę ten cytat dla Państwa odnajdę, bo robię to na żywo, ale cytat dotyczył także tego, że jesteśmy w punkcie przełomu, w punkcie, gdzie kończy się, to w wymiarze globalnym, pewien system, a elity liberalne na przykładzie Polski tworzą coś zupełnie, zupełnie nowego i mechanizmy tej wojny widzimy w polskim Sejmie również. To jest moja teza.
Tak, to co dzieje się w Polsce jest ważne, ale bym nie posunął się tak daleko, żeby powiedzieć, że ważniejsze, równie ważne. Kontekst zdarzeń politycznych w Polsce jest inny niż wojna na Ukrainie. Tam waga wojny na Ukrainie jest podkreślana ilością ofiar tej wojny i to jest coś, co trwa prawie od 2 lat i do czego żeśmy się przyzwyczaili. Niechcący przyzwyczailiśmy się do tego, że jest wojna na Ukrainie. To, co się dzieje w Polsce, jest istotne, bo możemy traktować Polskę, ale wiesz co, ja tak próbuję odpowiedzieć na twoje pytanie, wdać się w dyskusję, ale właśnie czytałem apel Zygmunta Solorza, nieczęsto prezes Polsatu, czy właściciel Polsatu i nie tylko Polsatu mówi w mediach, zacytuję, pluralizm mediów jest wielką wartością demokratycznego społeczeństwa, w którym ścierają się odmienne preferencje polityczne i poglądy, w pełni szanuje wolność słowa i dziennikarską niezależność. Wartości te jednak nie mogą stanowić pretekstu do posługiwania się mową nienawiści, podsycania wrogości względem siebie i szerzenia poglądów o charakterze ksenofobicznym, rasistowskim, naruszających godność innego człowieka, prowadzącymi do aktów agresji. Społeczeństwo nie powinno być konfrontowane z treściami tego typu i ma prawo wymagać dziennikarstwa, którego istotą są informacje rzetelne i obiektywne, prezentowane w sposób wyważony, nie wywołujący negatywnych emocji. W interesie wszystkich jest obniżenie poziomu emocji debaty politycznej, dlatego apeluję zarówno do wszystkich nadawców, tak samo jak i do kierownictwa stacji informacyjnych Telewizji Polsat, aby dla dobra naszych odbiorców i całego społeczeństwa w audycjach i kanałach informacyjnych dominowały rzetelność, obiektywizm, poszanowanie drugiego człowieka, merytoryczna debata i poszukiwania tego, co może nas jako społeczeństwo łączyć, a nie wyłącznie dzielić. Różne poglądy są esencją demokracji i wolności. Musimy jednak o nie dbać, tak aby nie były one wykorzystywane w celach antypaństwowych, wywołujących społeczne niepokoje. Podpisany Zygmunt Solorz.
No i co? Teraz taki mamy apel osoby, która włada istotnym tortem polskich mediów, bo przecież jak pan powiedział, nie tylko telewizją Polsat czy Polsat News. No i teraz jak to czytać, bo ja to czytam jako zapowiedź cenzury. Ostatnie zdanie, które może jeszcze raz przeczytamy, jest taką zapowiedzią tego, że jest porządek państwowy, czy mogą być różne opinie, może być Szymon Hołownia, może być nawet Marek Sawicki z PSL-u, może być też pan Śmiszek z Lewicy, no ale są też te poglądy reakcyjne, są też te poglądy, które w Rzeczpospolitej Polskiej już się nie mieszczą i są elementem wichrzycielstwa i skłócania Polaków. Przecież tam wszyscy wszystkim chodzi o to, żeby Polacy w końcu byli jednością.
Czyli czytasz słowa Zygmunta Solorza w kontekście planu prezesa przedstawionego przez Bartosza Wielińskiego, czyli jeżeli jest próba zamachu stanu, to wtedy mówienie o tym, o tych, którzy chcą takiej próby dokonać, a jest wskazany ten, który chce jej dokonać, no to wtedy trzeba dbać i prezentować różne poglądy, ale nie te, które są w celach antypaństwowych, ale może...
To co to znaczy, cele antypaństwowe?
No, cel antypaństwowy...
Kto je będzie definiował?
To nie mówię, ale można odczytać coś, intencje jako dobre, tak? Że my chcemy rzetelnej debaty politycznej, my chcemy, żeby politycy nawzajem siebie nie obrażali, żeby nie używali choćby takich słów. Może to jest skierowane przeciwko temu, co napisał komentator Gazety Wyborczej, wpychanie Jarosława Kaczyńskiego w rebelię, albo w zamach stanu, albo sprzeniewierzanie się państwu demokratycznemu, który Koalicja Demokratyczna naprawia, to może to miał na
być
myśli.
Może.
Nie możemy traktować tekstu, że jest tylko jedna możliwa jego interpretacja. On jest złożony.
Zobaczymy. Czas pokaże, tak jak w wielu elementach, ale fragment tego tekstu, felietonu Jana Marii Rokity dla teologii politycznej. Ale na tym pisze Jan Maria Rokita, ale na tym nie koniec, bo także okoliczności zewnętrzne są dla nowego władcy nadzwyczaj fortunne, podczas gdy na Zachodzie szerzy się zaraza nowej prawicy. Niemal cały europejsko-amerykański establishment trzymający obecnie władzę patrzy na nasz kraj niczym na prawdziwy cud. Ich także roznosi własna hibris, podsycana jeszcze paniką wobec rosnących w siłę nowych trendów, których symbolem stał się były i pewnie przyszły charyzmatyczny prezydent Ameryki. Zatem za wszelką cenę chcieliby go posadzić za kraty. Im też się marzy deregalizacja wielkich alternatywnych partii. I w tym nurcie Polska jest głównym polem i to, że nadaje Radio Wnet, jest istotną wyrwą i albo Radio Wnet będzie opowiadać o tym, że Polska jest w tej chwili poletkiem doświadczalnym tego, jak można wziąć społeczeństwa za twarz albo za wszarz i trzymać, jeżeli ja dobrze odczytuję intencje pana Solorza, wszelkie poglądy, które by tej restauracji systemu liberalno-lewicowego zagrażały jako wichrzycieli i, no i de facto powrócić do standardów dziennikarskich z lat PRL-u albo z carskiej Rosji, gdzie oczywiście można było pisać bardzo wiele mądrych tekstów o kanale Suezkim, który miał się budować. No cóż jest bardziej doniosłego niż kanał Suezki? Po dziś dzień tam statki pływają. Inaczej trudno sobie globalny handel wyobrazić, no ale prasa carska oczywiście ani słowem nie pisała o powstaniu styczniowym. To jest sztandarowy przykład tego, jak można, pisząc prawdę, być całkowicie medium zakłamanym i w związku z tym uważam, że w tej chwili w Polsce dzieją się rzeczy niezwykle doniosłe, bo nie chodzi o to, czy pan Adamczyk brał 108 tysięcy, czy nie, czy jest uczciwy, czy jest nieuczciwy, bo tezy, zdania są różne i nie o to toczy się spór o cnotę pana Adamczyka, czy o cnotę pana Kurskiego, w jednym, drugim wypadku dość wątpliwą, ale chodzi o system prawny, który w tej chwili jest w Polsce montowany. Chodzi o to, że na naszych oczach wprowadza się, zdaniem wielu, także moim zdaniem, współczesną dyktaturę. Znaczy wprowadza się współczesny model odejścia od demokracji, współczesny model niszczenia wolności, współczesny model tworzenia państwa autorytarnego.
No, czyli model wykluczania tych, którzy są niewygodni. Ale to właśnie o tym na samym początku powiedziałem, że to nie chodzi o to, tylko chodzi o pewien kontekst i to, co Jan Maria Rokita powiedział o wykluczeniu, o możliwości wykluczenia, prawnego wykluczenia Donalda Trumpa. No pokazanie, że jest jakiś pewna myśl, która przyświeca jednym elitom i jest myśl, która przyświeca tym, którzy chcą w oporze, żeby przeciwko temu. Tylko teraz jest pytanie, pytanie, kim są ci, którzy opierają, i to jest bardzo, którzy się temu opierają, i tu jest bardzo złożona sytuacja, tak, no bo to nie jest tak, że wszystkich mówimy, ci wszyscy, którzy stanowią opór, i to jest komplikacja, ci wszyscy, którzy są po drugiej stronie barykady, czyli mówią nie dla centralnej Europy, scentralizowanej Europy, należą do tej samej drużyny, tak, my mówimy w radiu, mówimy tak, my chcemy demokracji, wolności, otwartości, parę innych rzeczy, to nas interesuje, tak, to znaczy interesuje nas coś, co jest wolnością, z wolnością kojarzy się radość i parę innych rzeczy, albo kłopot, albo odpowiedzialność, no różne rzeczy się z wolnością kojarzy, być sobą u siebie, to jest ta definicja księdza Tischnera, ale nie wszyscy w tej grupie przeciwników mają to samo zdanie, tak, bo wśród nich są ruchy naprawdę autorytarne, są naprawdę ruchy, które mają inną wizję, tak, inną wizję, zarówno inną wizję człowieka, jak i inną wizję polityki, jak i inną wizję z naszego punktu widzenia stosunków między ich krajami, czy a Rosją Władimira Putina, a Republiką Chińską, tak, i w tym wszystkim my musimy się nauczyć pływać i powiedzieć sobie, dobra, my jesteśmy tutaj, tak, my jesteśmy od czego? Od wolności, tak, od wolności, od jednostki, od prywatnej przedsiębiorczości, od takich rzeczy, które są jakby istotą demokracji. No skąd się wzięła demokracja? Z klasy średniej, i nie mówimy tak jak Janusz Korwin-Mikke, szukamy króla albo szukamy dyktatora, to wszystko trzeba złapać za twarz, tutaj trzeba wydusić. No nie możemy tymi samymi metodami, którymi jesteśmy zwalczani, nie możemy zwalczać, tak? Zło dobrem zwyciężaj, i znalezienie tego sposobu jest czymś bardzo trudnym, bo trudno jest odpowiadać na agresję uśmiechem, tak? No to jest nawet takie trochę antynormalne, tak? Ale my tego poszukujemy w radiu, no poszukujemy, znajdziemy albo nie znajdziemy.
To oczywiście zobaczymy, natomiast rzeczywiście Gazeta Wyborcza czytana tak jak, no, jedyny sposób, jaki można ją czytać, żeby ona była jakkolwiek wartościowa dla odbiorcy, czyli jako komunikowanie. Tak jak się kiedyś czytało prawdę. Nie po to, żeby czegoś się tam specjalnie dowiedzieć, ale po to, żeby wiedzieć, żeby się dowiedzieć nie o świecie czy o kraju, tylko żeby wyczuć nurty, jakie płyną na szczytach władzy. Ja podobnie czytam Gazetę Wyborczą. Nie wiem, czy to już jest procesowe, czy jest nieprocesowe. Pewnie za chwilę takie zdania w Polsce będą procesowe. Trudno, ale taka jest cena wolności. Więc czytam tą Gazetę Wyborczą właśnie jako pewien barometr nastrojów w koalicji rządzącej, i wyraźnie widać, że jest wola domknięcia układu także poprzez zniszczenie największej partii opozycyjnej.
Kiwam głową, tego w radiu nie widać, ale to też nie, ostrość języka polega na tym, że nagle zaczyna się wykluczać z dyskusji wszystkich tych, którzy czytają Gazetę Wyborczą, tak? W Gazecie Wyborczej.
I to jest, sam ją czytam.
I to jest tak, że w elementy krytyczne wobec poprzedniego obozu władzy, które pojawiają się w Gazecie Wyborczej, nie są elementem ani mowy nienawiści, ani propagandy, tylko są pokazywaniem faktycznych wad. Każda władza ma jakieś wady i bardzo dobrze, że o tych wadach się mówi. Po to są też gazety opozycyjne względem władzy, żeby o tych wadach mówić. A to też profesor Andrzej Nowak mówił w Poranku Wnet. Liczne wady i liczne grzechy miało i Prawo i Sprawiedliwość, i to Prawo i Sprawiedliwość powinno się nastąpić pewne rozliczenie z tych 8 lat sprawowania rządów i pokazanie nowej odsłony, nowej energii. Powiedzieć, że dobrze, tu była wada, tu źle zrobiliśmy. Więc to też jest tak, że czytelnicy Gazety Wyborczej mają dostęp do tych informacji, do których często dostępu nie mają czytelnicy gazet z drugiej strony.
I tak to wygląda, dwie strony momentu, ale nie wiem, czy to ja oczywiście z symetrii nie dostrzegam.
Ja też nie chcę tworzyć symetrii, no bo patrzymy na pierwszą stronę dzisiejszej Gazety Wyborczej. Nauczyciele walczą o pensję, tak? Jest ZNP, słuszna walka, że trzeba związać pensję nauczycieli z tym. Tylko, że to jest pokazanie, że to wszystko, co robi koalicja rządząca, czyli to, co się dzieje w Sejmie, bo tu z drugiej strony Gazeta Polska. Koalicja 13 grudnia straszy użyciem siły wobec posłów. Mówi, że nie wpuści, straszy. Prawdziwy tytuł, bo straszy, ale czy koalicja? Marszałek mówi, że nie wpuści, bo uważa, że nie są posłami, tak? W różne słowa można ubrać to samo zdarzenie. No ale tutaj gazeta pokazuje, no przepraszam, to wszystko, o czym my mówimy, to wszystko nie jest ważne. Ważne jest to, że jest dobra Polska, nauczyciele, jest projekt społeczny, nauczyciele dostaną większe pensje. Pan Wajrak spaceruje po Puszczy Białowieskiej, za chwilę zagra orkiestra świąteczna, wykańcza się jakiegoś ludowca, polowanie na mieszkania i na tej obiad i spacer z Frasyniukiem to jutro zapowiada, tak, nocleg w górach i w chacie, dożywotni karnet na Olsztyn Green Festival. No, czyli krótko mówiąc, jesteśmy już w świecie, w którym rzeczywiście nie ma kantów, nie ma ostrości, nie ma politycznego sporu. Potem jest druga strona, oczywiście, którą cytowałem. Tam już jest ten polityczny spór, ale przedstawiony w barwach takich, jak już cytowaliśmy. Jest godzina 10:36. Mamy zadzwonić do Jacka Kowalskiego, barda, ale też syna, państwo pamiętają, Meble Kowalskich, tak to się by Łukaszu nazywało. To jego rodzice kiedyś stworzyli, a teraz do tej dyskusji dołączy pan Jacek Kowalski, mieszkaniec Wielkopolski. Już może być na antenie, więc się przywitamy. Dzień dobry panu.
Kłaniam się.
Prosił pan o to, żebyśmy przekazali list otwarty w obronie wolności słowa wobec zapowiedzi karania mowy nienawiści. To jest list skierowany do prezydenta Dudy, do pani marszałek Kidawy-Błońskiej, do Szymona Hołowni, do Adama Bodnara, do księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka i do księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Podpisany ten list jest przez 25 osób, historyków sztuki, filozofów. Historycy sztuki, filozofowie właściwie przeważają humaniści.
Poloniści i humaniści. Poloniści, tak.
Ale dobrze, to powiedzmy, przeciwko czemu, po co tak, dlaczego powstał taki list otwarty?
List powstał z przyczyny ogólnej i szczególnej. Po pierwsze, w zasadzie jest w tej chwili ten temat na tapecie, czyli temat nowej regulacji prawnej w sprawie mowy nienawiści. Wiele osób się wypowiada. Uznaliśmy, że powinien się także taki głos pojawić ze strony środowiska uniwersyteckiego, nie wyłącznie, ale to jest nieduże środowisko uniwersyteckie. Mówię nieduże, bo nie oddaliśmy tego listu do powszechnego podpisywania, ale w takim w miarę wąskim środowisku rzeczywiście przede wszystkim humanistów, choć jest tam także Marek Jurek na przykład, który też jest zresztą z wykształcenia historykiem i z naszego uniwersytetu się wywodzi. Otóż, żeby z tego środowiska wyszedł głos, myślę, że jeden z licznych, jako jeden z tych, które tworzą chór, zwracające uwagę na to, co dzieje się w cieniu, w zasadzie, mimo że głośno jest o tym, ale jednak w cieniu tych wydarzeń, które nas przytłaczają, czyli aresztowania posłów, inwazji w prokuraturze generalnej, w telewizji. Tymczasem tu się dzieje rzecz, która będzie miała równie doniosłe skutki, mianowicie penalizacja czegoś, co się nazywa mową nienawiści. W naszym liście wyjaśniamy to bliżej odnośnie do skutków, jakie to może przynieść dla po prostu katolików, którzy głoszą swoją wiarę, którzy są zobowiązani do tego, żeby przyjmować nauczanie Kościoła, no, które w tej sytuacji będzie po prostu penalizowane. To znaczy pewnie będzie to jakoś w dziwnej, tak bardzo w dziwnym układzie funkcjonować, bo można będzie być katolikiem, ale nie będzie wypadało wypowiadać głośno tego, co nauczanie Kościoła mówi odnośnie do homoseksualizmu, odnośnie do tego, czego nie uznajemy za rzecz naturalną, co uznajemy za grzech, co uznajemy za rzeczy niedopuszczalne. To na przykład nie uznajemy tego, że małżeństwo może być związkiem osób tej samej płci, a tymczasem tutaj się szykuje taka potężna zmiana. Co więcej, ta zmiana nie tylko dotknie samych wiernych Kościoła katolickiego, ale właściwie może dotknąć dowolnie każdego, ponieważ mowa nienawiści, jak wszyscy wiemy, albo nie wiemy, bo niektórzy upierają się, że tak nie jest, no mowa nienawiści jest tak słabo zdefiniowana, że właściwie można nią określić dowolną wypowiedź, która nam się nie podoba. Prawda? I to wiadomo też, że do takich, nie tylko wypowiedź, zachowanie, spojrzenie, wiemy, że do takich aberracji dochodzi w niektórych krajach, na uniwersytetach. W Stanach Zjednoczonych to się zdarzało i zdarza, a to w sumie zapowiada po prostu zdławienie tego, co określamy na czółku naszego listu, w czołówce listu, jako wolność słowa. Po prostu wolność dyskusji i wolność słowa będą zagrożone, nie mówiąc o wolności głoszenia wiary i wierności nauce Kościoła. I to jest rzecz bardzo ważna. Zaznaczę, że ci, którzy podpisali ten list, i to chcemy jasno podkreślić, że oczywiście oni są w większości swojej, czy w łączności właściwie wszyscy są konserwatystami ze swojego przekonania i poglądów, ale nie są to wszystko ludzie wierzący ani jednej opcji politycznej. Także wszyscy jednak dostrzegamy niebezpieczeństwo, które dotyka, może nas dotknąć wszystkich, a zwłaszcza chyba właśnie to, co może się stać na uczelniach. Bo myśmy tego już doświadczyli w łagodnej formie, co prawda, do tego, że sformułowanie swojego zdania na temat na przykład ideologii gender, zdania, które jest zdaniem czy wypowiedzią w ramach wypowiedzi naukowej, może być określone jako nienawistne, może być określone jako niedopuszczalne, nie mieszczące się w granicach wolności słowa. Mieliśmy takie konflikty już na uczelni. One na szczęście, i myślę, że między innymi dlatego, że rządziła prawica, one nie przyniosły żadnych skutków administracyjnych, ale mogą przynieść i tak w najbliższym czasie może się po prostu stać. Niekoniecznie z woli pani minister, ale dlatego, że to prawo, które zostanie wprowadzone, będzie dawało szerokie możliwości represji wobec osób o innych poglądach.
Czyli krótko mówiąc, boimy się cenzury.
Cenzury i wprowadzenia, no tak, cenzury i represji. Natomiast nasz list jest oczywiście skierowany, jak też widać, do wszystkich stron politycznego sporu w takiej ufności, że może jednak niektórzy zdają sobie z tego sprawę, że w nich także to będzie uderzało, nawet jeśli dziś oficjalnie popierają ten pomysł, a może jednak nie wszyscy go poprą i tutaj jest taka szansa. Sądzę, że nie ma co się zacietrzewiać tylko partyjnie, ale generalnie ponadpartyjnie, właśnie w imię tego, żeby wolność wypowiedzi była, w ogóle moim zdaniem, tu już tego w liście nie piszemy, ale samo sformułowanie mowa nienawiści, samo to pojęcie, ono w zasadzie nie powinno funkcjonować, bo to rodzi rozmaite skutki, a weszło do słownika, nawet do słownika dokumentów kościelnych. Zdarza się, że ono i tam się pojawia. To jest przykre, bo to bardzo jest nieprecyzyjne i no, niebezpieczne pojęcie.
Bo to jest broń obosieczna, bo zarówno lewa, jak i prawa strona potrafi się tym terminem posłużyć, żeby wykazać przeciwnikowi, że mówi, że powinien być ukarany za taką, za jakąś wypowiedź.
Z tym, że na razie nie jest to penalizowane. Powiedzmy sobie, że to sformułowanie lata sobie w przestrzeni i nie ma oparcia w kodeksie karnym. Ale jak będzie miało oparcie i jeszcze, jak słyszeliśmy w tych wypowiedziach, decydować o tym, co jest mową nienawiści, a co nie jest, decydować będzie sąd i to ma być jeszcze ścigane z urzędu, czyli was w zasadzie bój się, kto w bokach wiesz. No to jest duże zagrożenie.
Powiedział Jacek Kowalski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się nisko.
Jest godzina 10:44, a teraz przed nami kolejna rozmowa.
Za chwilę będzie naszym gościem Jan Krzysztof Kellus, ale zanim to nastąpi, to połączenie, już na 10:44, to jeszcze jeden cytat z dziś. Jarosław Kaczyński zapytany na korytarzach sejmowych, co właściwie myśli o sytuacji prawnej, powiedział, jeżeli obecny rząd nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej, a tak się chyba dzieje w przypadku decyzji tych sądów o mandacie poselskim Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, to tym samym nie uznaje własnego istnienia, bo istnienie obecnego Sejmu, legalność jego wyboru nikt inny nie potwierdził, jak właśnie potwierdziła ta Izba z Sądu Najwyższego, więc ten galimatias prawny się zaostrza i ta walka idzie coraz ostrzej. Tygodnik Polityka na okładce dwóch ministrów daje Sienkiewicza, Bodnara i tytuł Ogniem i Mieczem, zachęcając trochę do śmielszych, tak to wygląda, śmielej.
Ogniem
kiedyś tak wołano do niektórych polityków, teraz prasa tak w tym duchu zdaje się wołać do obecnie rządzących.
Ogniem i mieczem na pewno przeczytał z wypiekami na twarzy Jan Krzysztof Kellus, który jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Który jest przy telefonie i to słyszymy, tylko jeszcze nie mamy tego z drugiej strony stwierdzenia. Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
I pan przez te dni, w których w więzieniach przebywał i pan poseł Wąsik, i pan poseł Kamiński, jeździł, mimo tego, że to nie jest łatwe, pod te więzienia, żeby pokazać, że jest pan z nimi solidarny. Dlaczego pan to robił?
Bez przyzwyczajenia. No mamy jakby taki nawyk, imperatyw, jak się dzieje coś, co mnie na tyle poruszy, żebym zrezygnować ze swojej ulubionej prywatności, no to się z tego od ludzia wyrywam i gdzieś tam pokazuję. Nie jest tak, że byłem tam każdego dnia, bo mam kłopoty. No po prostu korzystam z wózka inwalidzkiego, więc byłem zależny od przyjaciół, którzy mnie tam po prostu zawozili. Ale to było dla mnie bardzo, bardzo dobre doświadczenie. Nie tylko dlatego, że skończyło się przynajmniej chwilowym happy endem, tylko napatrzyłem się tam na takie bardzo budujące rzeczy, bo to była prawdziwa akcja obywatelska. To nie były tłumy, których rządzący mogliby się przestraszyć. To były najpierw grupki, potem trudno mi szacować po prostu, bo byłem zawsze jakby bardziej w środku, więc nie potrafię powiedzieć naprawdę, jaka tam była frekwencja. W zasadzie można było tylko liczyć flagi i zakładać, że powiedzmy co czwarty czy co piąty z tych demonstrantów miał flagę. Flagi były łatwiejsze do policzenia. No to z takich rachunków to wychodziło, że tam było w granicach od 200 do 500 osób w różnych momentach i w różnych, w tym momencie, kiedy ja już tam zacząłem przyjeżdżać, bo początkowo podobno były to całkiem małe grupki, szczególnie w Ostrołęce.
A powiedział pan, szczególnie ruszam, wychodzę ze swojej samotni, ze swojego odludzia wtedy, kiedy mnie coś specjalnie poruszy. A co pana w tym wypadku tak specjalnie poruszyło?
No wie pan, no to się trudno, przecież trudno mówić o oczywistościach. No przez długi czas człowiekowi się wydawało, że żyje w normalnym, europejskim, demokratycznym kraju, w którym jakaś ekipa traci władzę w drodze demokratycznych wyborów. No i nagle następna ekipa zaczyna po prostu swoje sprawowanie rządów od aresztowań ministrów rządu poprzedniego. No to, to się dzieje w huntach no po prostu, albo w całkiem brudnych dyktaturach. I naprawdę można było się przerazić, że to jest, no może jeszcze nie dyktatura, ale ścieżka, która równym krokiem może doprowadzić rządzących do dyktatury. Szymon bardzo, bardzo pięknie o tym zresztą napisał, czy może powiedział w klubie jagiellońskim Jan Maria Rokita, że to były dwa takie, no ja przytaczam nie swoje sformułowania, bo to rzadka sytuacja, kiedy po prostu trafność czyjejś diagnozy sytuacji na tyle mnie poruszyła, że skłonny jestem właśnie ją przytoczyć. To te dwa wynalazki właśnie rządu Tuska. Po pierwsze, że robi się elementy stanu wyjątkowego bez jego wypowiedzenia. No i drugi element podkreślony przez pana Jana Rokitę to sytuacja, w której twierdzi się, że są, inaczej, zdaniem Jana Rokity nie było sytuacji razem z denazyfikacją Niemiec, kiedy przywracanie praworządności, przywracaniu praworządności posługiwano się argumentem, że sądy w tym okresie niby niepraworządnym nie są sądami. No, takiego wypadku w ogóle nie było we współczesnych dziejach Europy. I to były rzeczy, które mogły człowieka naprawdę wypłoszyć z tego mojego schronienia podlaszeń. No dobra, ale...
I doprowadzić do tego, że spędzał pan godzinę przed więzieniem w Ostrołęce albo więzieniem w Radomiu.
To było bardzo ciekawe doświadczenie. Było często wręcz wzruszające, bo po prostu spotykałem tam ludzi, których zabraliśmy do samochodu, starszych ludzi, którzy przyjechali 120 kilometrów jakimiś rozstawnymi autobusami i wędrowali do tego autobusu w padającym deszczu ze śniegiem. Tam w zasadzie nie było jakiejś organizacji, żeby to robił jakiś, nie wiem, jakiś komitet, żeby to były jakieś agendy partyjne, które robiło. No tam pojawiali się posłowie, którzy no pewnie trochę z obowiązku. Bardzo różnie, niektórzy mówili krótko i z sensem, niektórzy zanudzali tych ludzi, bo ci ludzie świetnie znali sytuację, byli naprawdę bardzo dobrze zorientowani, to nie byli po prostu ludzie, którzy się przypadkowo tam znaleźli. No ale zdarzało się, że byli po prostu zanudzani przez jakieś długie przemówienia oficjeli, którzy ustawiali się twarzą do kamer i to było w dużym kontraście właśnie z tymi ludźmi, co wędrowali.
To by można zaobserwować taki proces prawie na każdej na każdej manifestacji, demonstracji, niezależnie. Ale pytanie tak, no dobrze, pokazał pan sytuację, dwóch ministrów trafia do aresztu, jest aresztowany, ale po drodze przecież jest wyrok sądowy, tak, jest wyrok sądu, działa policja na mocy prawomocnego wyroku sądu.
Ale to nie był wyrok sądu, to nie był uczciwy proces, no po prostu ci ludzie nie mieli nawet przez 5 minut uczciwego procesu. No, przecież prokurator w tym pierwszym procesie w 2015 roku, bo przypominam, że to się przecież ciągnie od roku 2007, no to już jest, nie wiem, 16 lat, no. Już mało kto w ogóle o tym pamięta, a paskudna manipulacja jest formuła, którą wielokrotnie spotykałem w środkach masowej komunikacji, że nadużycia w aferze gruntowej. No tak jakby oni coś ukradli. No. No, ale przecież w tym pierwszym procesie prokurator żądał roku więzienia. I nadgorliwy, pobudzony po prostu sędzia Łączewski, który potem po prostu musiał zrezygnować w zasadzie z zawodu, bo się skompromitował, bo pokazując, i trudno było pokazać bardziej brak obiektywizmu. No nie wiem, od czasów rzymskich, jeśli czegokolwiek wymagamy od sądów, to obiektywizmu i braku stronniczości. Znaczy oni nie mieli nigdy, przez 5 minut nie mieli uczciwego procesu.
I co dalej? I co dalej?
No dalej. Dalej będzie przepychanka, czy są posłami, czy nie są posłami. No, jak wiadomo, prawnicy skłonni są udowodnić wszystko, w zależności od po prostu punktu widzenia, siedzenia i apetytów. W moim przekonaniu są, ale jeśli wierzyć sondażom, to
jest ci, którzy
delikatnie powyżej 50 czy 60% ludzi uważa odwrotnie, więc no bałagan prawny i bałagan na poziomie nieprawnym, tylko po prostu świadomości, zamieszanie, które powstało, sytuacja, w której mamy dwie izby Sądu Najwyższego, które orzekają jedne to, a druga owo. To jest sędzia o sądach powszechnych, gdzie się mówi, kto jest neosędzią, kto jest paleosędzią, kto jest... No przecież to jest kompletny absurd. To jest doprowadzone do schizofrenicznej kompletnie sytuacji. Jak to się, jaki będzie tego rezultat, to ja nie potrafię przewidzieć i chyba nikt sensowny nie przewidzieć w tym momencie nie potrafi. No po prostu awantura i spór będzie trwał.
No my będziemy o nim opowiadać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję bardzo.
Jan Krzysztof Kalus był gościem Odysei Wyborczej. Tak się nazywa nasz program?
Tak jest. Od poniedziałku do piątku, aż w piątek w postaci wyjątkowej jest godzina 10:58. Za chwilę taka godzina pokaże się na państwa zegarkach. To dokładnie teraz nastąpiło. A my staramy się podsumować tydzień, nie tylko tydzień, opisać Polskę. I nie tylko Polskę, bo i świat, ale czasami są informacje, które dzieją się także w ciągu tej jednej godziny. Informacje istotne do podania. Sejm wybrał skład osobowy kolejnej, trzeciej już komisji śledczej. członkami tej komisji wybrani zostali z klubu Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki, Joanna Kluzik-Rostkowska i Witold Zębaczyński. Prawo i Sprawiedliwość to jest Mariusz Gosek, Marcin Przydacz, Jacek Ozdoba i Sebastian Łukasiewicz. A oprócz tego z tych dwóch trzecich dróg z PSL-u trzecia droga Magdalena Srokę, która będzie przewodniczącą, Paweł Ślisz z Polski 2050 trzeciej drogi, Tomasz Trela z Lewicy oraz Przemysław Wipler z Konfederacji, który będzie jednym z wiceprzewodniczących tejże komisji. Trzecia, kolejnych nie widać, są zapowiedzi, ale nie ma wniosków czy projektów uchwał, które miałyby kolejne komisje śledcze tworzyć. Też pewnie to miałby w nich zasiadać, bo już patrząc po tej komisji, to powoli resurs posłów się kończy, zwłaszcza w szeregach Koalicji Obywatelskiej, szczególnie, że trochę tych posłów musiało pójść do rządu. Mamy, przypominam, najliczniejszy rząd w historii III Rzeczpospolitej, największa Rada Ministrów, najwięcej ministrów, a także najwięcej wiceministrów, bo już grubo ponad setkę, a kolejni czekają na nominację. Pamiętam te szumne zapowiedzi z kampanii wyborczej, kiedy atakowano Prawo i Sprawiedliwość za zbyt rozbudowany kabinet ministrów. Wtedy było około setki. Mateusz Morawiecki musiał ich, na tyle poczuł się pod presją medialną, że całą akcję zrobił likwidowania stanowisk wiceministerialnych. Teraz mamy ponad 110 i jest cisza, spokój, wszyscy się cieszą.
A jeśli chodzi o komisję śledczą, to Paweł Kukiz miał ochotę być w tej komisji pegasusowej.
Nie będzie.
I nie będzie. Kończymy nasz program z zawołaniem. Ahoj, i co dalej?
Ahoj patroni, ahoj żeglarze, marynarze, kapitanowie, komandorzy, wiceadmirałowie, admirałowie i korsarze Radia Wnet, czyli ci, którzy włączyli się w budowanie naszego radia na patronite.pl/radiownet.
A dzisiaj specjalna audycja z Państwa muzyką o godzinie 18:00 sterem i okrętem. Taki tytuł tej audycji, a teraz czas na wiadomości.